Kiedyś położyłem się i dziękowałem Bogu, że mam kołderkę swoją, że mam łóżko swoje, że mam ciepło. I to było takie, wiecie, proste, to było takie zwyczajne, ale pierwszy raz przyszło mi do głowy. I to było takie szczere. I dzisiaj też wstałem i tak zadzwoniłem do Pawła, że nie przyjadę. Wiecie, nasze drogi czasami są bardzo dziwne. Dziwne, kręte. Czasami są to doliny. I chciałbym dzisiaj coś na ten temat powiedzieć. Przypowieści Salomona. Otwórzmy Przypowieści Salomona, 3 rozdział. To będą takie kilka wersetów od 1 do 7. Przeczytamy jeden werset szczególnie. Słowa, które tam są umieszczone, są ważne jak każde słowo, ale chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę na to, co tam jest napisane. Przypowieści Salomona, 3 rozdział. Przeczytajmy od 1 do 7 wersety. Nie zapominaj, synu, mej nauki i niech twe serce przestrzega mych przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia i na pewno pogłębią twój pokój. Niech cię nie opuszcza łaska ani prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz na tablicy swego serca, a znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga oraz w oczach ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana oraz stroń od zła. Wiecie, tak wiele myśli tutaj jest, że kilka kazań co najmniej można by stworzyć. Ale chciałbym, abyśmy... Mnie interesuje dzisiaj i chciałbym, aby was to też jakby zainteresowało. 6 werset. On jest połączony. W zasadzie te wszystkie wersety, one są połączone, są jedno. Ale chciałbym zwrócić uwagę. Tutaj Salomon zachęca nas, abyśmy liczyli się z Bogiem. Abyśmy liczyli się z Bogiem na wszystkich naszych drogach, a On będzie prostować nasze ścieżki. Amen. Liczyć się z Nim. Inny przekład mówi polegać, pamiętać. Pamiętaj, licz się z Bogiem na każdej swojej drodze. I czasami te nasze drogi są jak doliny. One wyglądają jak dolina. Wiecie, kiedy ja lubię z żoną góry i kiedy jesteśmy w górach, to fajnie jest, kiedy uda nam się gdzieś tam wejść na jakąś górkę, a jeszcze jak przejrzyste jest powietrze, jak świeci słońce, możemy spojrzeć w dół. Jaka jest perspektywa, jaka się rozciąga. Piękna, krajobraz, domki, to co można zobaczyć, jakieś tam połoniny czy coś tam jeszcze. Wszystko to jest piękne, wszystko to cieszy nasze oczy, nasze serce. Jesteśmy ucieszeni, że fajnie się patrzy. Ale nie zawsze są górki i czasami są doliny. Czasami jest wspinaczka i czasami ta droga, którą idziemy, przebiega doliną. I chciałbym, abyśmy przyjrzeli się pewnej postaci z Biblii, bo jakżeby inaczej. W pierwszej księdze Mojżeszowej jest mowa o Jakubie. Biblia mówi, Bóg mówi o Jakubie w 32 rozdziale. Nie będziemy czytać, ale coś może tutaj zauważymy z tego, co się dzieje tutaj w życiu Jakuba. Biblia mówi, że Bóg mówi o nim: Jakuba powołałem. Powołałem. On jest Bożym wybrańcem. Jest Boża ręka nad nim od samego początku i Bóg go prowadzi tam, gdzie go chce doprowadzić. Niekoniecznie, gdzie by Jakub sam chciał, ale gdzie jest Boża wola, Boża intencja, Boże motywy do tego, żeby Jakub się znalazł tam, gdzie Bóg chce i da mu ziemię, da mu miejsce jego zamieszkania, jego posiadania. I pamiętacie, znacie na pewno bardzo dobrze tą historię Jakuba. Wychodzi z domu, Izaak daje mu swoje błogosławieństwo, udziela takiego namaszczenia ojcowskiego i mówi: idź tam i tam, poszukaj sobie żony, nie bierz tutaj, nic nie korzystaj z tego, co jest tutaj obcą, na obcej ziemi, nie korzystaj, nie bierz niczego, co jest obce, nie korzystaj z tego, idź do rodziny swojej matki, poszukaj tam sobie żony, znajdź tam sobie na razie miejsce, ale idź tam. I kiedy, pamiętacie, Jakub tam przysypia sobie nocą, kładzie kamień pod głowę i ma sen. Aniołów wstępujących i wstępujących po drabinie i na górze stoi Pan i mówi do niego: jest na tobie moje powołanie. Ja będę ci błogosławił, ponieważ cię wybrałem. Będę cię strzegł, będę cię prowadził i sprowadzę cię z powrotem. Sprowadzę cię z powrotem, bo chcę, abyś był w tej ziemi, w której będziesz mógł się rozmnożyć, ponieważ tam jest ze mną, jest z tobą i kiedy tam pójdziesz, to ja będę z tobą i będę tobie błogosławił. Pamiętacie, z jakiego powodu też udał się do Labana? Dlaczego? No bo kłamał, bo wykorzystał trochę sytuację i musiał niejako uciekać. Ale Bóg mu powiedział, że wróci w pewne miejsce. Tam jest teraz, ale ja sprawię, będę z tobą i ściągnę cię z powrotem. I jest moment, kiedy Jakub wraca od Labana, ponieważ Bóg mu powiedział, i to jest ważne, Bóg mu powiedział, że już ma wracać. Dosyć byłeś tam. Wróć na tą ziemię, którą ja tobie przygotowałem. No tak, wróć. Ale jak to wrócić? Jest Ezaw. Jest sytuacja, którą nie da się przeskoczyć. Jest sytuacja, w której trzeba się skonfrontować. I kiedy ma być ten czas spotkania, w 32 rozdziale czytamy o tym spotkaniu Jakuba z Ezawem. I kiedy okazało się, że już Ezaw wychodzi mu naprzeciw, to czytamy takie słowa, że kiedy o tym Jakub się dowiedział, to Jakuba ogarnął strach. Poczuł się jak osaczony. A więc kiedy ta informacja do niego dotarła, Jakuba ogarnął strach, lęk, obawa, możemy powiedzieć taki wewnętrzny niepokój o siebie samego, ale i o to wszystko, co ma, o rodzinę, o dom, osaczony. To słowo oznacza, że jakby nie ma odwrotu, jakby nie ma gdzie uciec, nie ma gdzie zboczyć, nie ma innej drogi, nie ma innej ścieżki. Jest ta jedyna, którą Bóg go prowadzi do spotkania z Ezawem, do tej konfrontacji. Nie ma drogi na skróty. Trzeba się spotkać, trzeba przejść, trzeba coś sobie powiedzieć. Trzeba się skonfrontować twarzą w twarz. To, co się wydarzyło. Wiecie, w tym wszystkim cały czas Jakub ma Boże obietnice na sobie. Cały czas ma Boże powołanie, cały czas Bóg jest z nim, ale Bóg niczego nie upraszcza. Jakub musi się spotkać z Ezawem. Musi być ta konfrontacja, musi być to spojrzenie sobie w oczy, musi być sobie wypowiedzenie tego, co trzeba wypowiedzieć. Ale w tym wszystkim cały czas jest Boża opatrzność nad Jakubem. Są Boże obietnice, jest Boże zapewnienie tej Bożej obecności. Ale jest konieczność konfrontacji. Jest osoba, z którą trzeba pogadać. Jest osoba, z którą trzeba się rozliczyć. Jest osoba, przed którą nie da się umknąć, schować. Jest przeszłość, z którą trzeba się rozliczyć. Ta osoba dotyczy Ezawa. Relacji między nimi. Różne rzeczy Jakub robi. To jest ciekawe, prawda? Tam kombinuje trochę po swojemu, tam robi obozy, wysyła tutaj podarunek dla Ezawa, to jakieś wielbłądy, to jeszcze coś tam, ale tam dalej pisze, że modli się do Boga. To nie jest jeszcze to spotkanie, które później nastaje, ale modli się do Boga i to czytamy, że Jakub zwrócił się też do Boga. Boże mego ojca Abrahama i Boże mego ojca Izaaka i tak dalej. I modli się i mówi: Panie, obiecałeś, że mnie będziesz strzegł, że doprowadzisz mnie z powrotem do miejsca, w którym chcesz, żebym był. Obiecałeś swoją przychylność, swoje błogosławieństwo. Obiecałeś. Boże, dotrzymaj swojej obietnicy. Chociaż jest w moim sercu lęk, jest obawa, jest niepewność, co się ze mną stanie, ale popatrzcie, Jakub woła do Boga. Mówi, wyrwij mnie proszę z ręki mego brata Ezawa, bo ja sam boję się. On mówi, tak, ja się boję. Jest ten strach, jest ta obawa, co się ze mną stanie. Miałem dzisiaj w nocy problem. Dużo nie spałem. To jest czasami taka droga dolina. Dolina, którą się idzie. Wiecie, wtedy jesteś sam z tą sprawą. Jesteś sam z tą niepewnością, jesteś sam z takim wewnętrznym niepokojem, który się zradza. Co się stanie? Co zrobić? Angażować ludzi, otaczać się obozem? Krótko mówiąc, lecieć na pogotowie, budzić ludzi? Co zrobić? Zaangażować innych? Czasami jest to potrzebne. Czasami jest to ważne. Wiecie, czasami nie mamy żadnego wyjścia oprócz Boga. Bo my czasami kombinujemy tak jak Jakub tutaj, tak? Poślę podarunek dla Ezawa, niech ten podarunek wyprzedzi mnie. Zrobię coś po swojemu. To było, rzecz krótko mówiąc, mądre posunięcie. Logiczne i takie cwane trochę, prawda? Wiedział, czym go zjednać. Ale gdzieś Jakub zdawał sobie sprawę i mówił, Boże, dałeś obietnicę. Mimo wszystko gdzieś stawia na Boga. Kiedy jest w nas takie wołanie do Boga w takich momentach, kiedy boimy się, kiedy ogarnia nas niepewność, on jest takim, wie Jakub, że jest najlepszym wyjściem i musi coś zrobić. Zanim zostaje sam i walczy z Bogiem, walczy z kimś, mówimy z aniołem, czy z kimś walczy. Ale zanim to znowu podzielił tam, czy przeprowadził przez potok jabłek, przeprowadził swoje żony, dzieci. I Biblia mówi, że zostaje sam. Sam na sam z Bogiem. Nie wiem, czy ja tam wam mówiłem już, czy nie mówiłem, ale we wrześniu też miałem takie problemy. Kiedy byliśmy na wyjeździe z moją żoną, miałem problemy nocne, które się objawiały poprzez wysokie tętno, wysokie ciśnienie. Nie miałem żadnych leków, o dziwo. Nawet ciśnieniomierza nie miałem. Się wybrałem w podróż. Nie byłem dość przezorny, ubezpieczony. Lubimy być ubezpieczeni, nie? Jeszcze prywatnie, państwowo, jeszcze jakoś tam i na różne strony. Co jest swoją mądrością i możemy to zrobić. Ale my wiemy, że jak Bóg nas nie zabezpieczy, to picha ze wszystkiego. I kiedy miałem takie te nocne swoje problemy, też zastanawiałem się. Wtedy, wiecie, kiedy mieliście problemy, jak z ciśnieniem, mieliście problemy? Jak mieliście takie dosyć, no, takie owocne, że tak powiem, to wiecie, rodzi się taki niepokój z tym związany. Wewnętrzny taki niepokój. I to najczęściej w nocy się robi, nie? To nie jest za dnia. Wiecie, kiedy jest jasno, my to wszystko inaczej przeżywamy. Kiedy jest dzień, inaczej to przeżywamy. Kiedy jest światło, inaczej. A kiedy jest noc, to wydaje się, że jesteś sam ze sobą i nikt. I jakby idziesz tą doliną i nie bardzo wiesz, jak tu zareagować. Jak tu mądrze postąpić, co ze sobą zrobić. Czujesz się jakby taki osaczony, jesteś sam ze sobą, z tymi problemami i nie wiesz. No jedynie to wzywasz Boga, tak? No to wzywałem Boga. Ale jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień i wszystko, i to samo. Nasza wycieczka doprowadziła mnie do tego, że znalazłem się na stole i musiałem mieć założone stenty. W połowie drogi, kiedy jechaliśmy na południe, mieliśmy być uczestnikami 25-lecia Fundacji Głos Prześladowanych Chrześcijan. Żona tam była, ja już byłem na stole. Ale kiedy tam jechałem w połowie drogi, zastanawiałem się, czy nie zawrócić. Wiecie, ciągle był ten problem, który stwarzał ten wewnętrzne napięcie. I wiecie, Jakub być może też zastanawiał się, czy nie zawrócić z powrotem do Labana, czy nie zawrócić tam w to miejsce. Biblia o tym nie mówi. Możemy mniemać, może tak było, może nie. Ale może był taki moment, kiedy zastanawiał się, może jednak uniknąć tej konfrontacji, może jednak usunąć się z tej drogi, z tego momentu, tej doliny niewygodnej, wrócić do Labana, może jednak tam trochę. A więc we mnie też był taki moment, było bliżej wrócić niż jechać dalej na południe. A więc są takie momenty w naszych dolinach, kiedy są takie stany napięcia, kiedy czasami chcielibyśmy może zawrócić. Izrael chciał zawrócić, nie? No bo nie miał oczekiwanego, tego czego oczekuje. A więc chciał zawrócić. Ale Jakub, no nie, Bóg nie pozwala na takie rzeczy. My możemy zrobić takie rzeczy, my możemy to zrobić. A ja pomyślałem sobie tak, wiecie, bo my tak kalkulujemy i ja tak myślałem, że jak z tej połowy drogi wrócę do domu, to jest bezpiecznie. Ja mieszkam blisko pogotowia, blisko szpitala, mam 30 metrów. Wiecie, to jest moje myślenie, to jest moje poczucie bezpieczeństwa, to jest moja logika. Kiedy tam czytaliśmy w przypowieściach, to Salomon mówi tak, zaufaj Panu, nie polegaj na swojej inteligencji. Inny przykład mówi. Co innego jest własna inteligencja, którą Bóg nam dał i którą możemy użyć, ale czasami albo często Bóg oczekuje zaufania. Bóg oczekuje zaufania. I kiedy pamiętamy o Nim na naszych drogach, to On będzie prostować. Jakub walczy z Bogiem, staje przed Bogiem. Jakub pozostał sam. I to jest sam. Bardzo często jesteśmy sam. Kiedy mieliście może jakieś tam operacje, Jan miał, leżysz na stole, jesteś sam ze swoimi myślami. Jest lekarz, są pielęgniarki, ale tak naprawdę oni robią to machinalnie, bo po prostu robią, bo jesteś kolejnym i na ich stole zajmujesz ich stół i chcą zrobić swoje, żeby zszedł z tego stołu i daj im święty spokój, nie? A więc jesteś sam. Tak naprawdę nie masz nikogo. Nie masz świadków. No są oni. Jakub jest sam przed Bogiem. Nie ma tam żadnego wsparcia. Nie ma nikogo. Jest po prostu sam. Bez świadków, bez doradców. Kto by powiedział mu, co ma może powiedzieć, albo co zrobić. Jakim językiem do Boga przemówić. Albo jaką litanię ułożyć taką, wiecie, żeby to dobrze zabrzmiało przed Bogiem. Nie, Jakub zna swoje obawy, zna swoje lęki i nikt go nie zrozumie, tylko Bóg. Bo Bóg zna nasze lęki, zna nasze obawy, zna nasz strach, zna naszą niepewność, kiedy ona się rodzi z konkretnych jakichś powodów. Czasami, jak są operacje, to przywiązują ludzi, żeby oni się nie ruszali, nie? Mnie nie przywiązali, ale wiecie, ja strasznie nie lubię zimna. Dobrze, że mi rękę uwiązali, bo inaczej bym ręką machał chyba. Bo nogami to machałem, bo było mi zimno. Wiecie, to rozumie tylko Bóg, co przeżywał Jakub. Ale to była dolina, którą on musiał przejść. Musiał skonfrontować się. I przede wszystkim z Bogiem. Zanim doszedł do Ezawa, zanim stanął przed człowiekiem, musiał skonfrontować swoje wnętrze z Bogiem. Stanąć, wiecie, jak się ma operację, jeszcze wrócę do tego, ja byłem trochę zaskoczony. Tak naprawdę dali ci jakąś sukieneczkę i leżysz prawie na goły na stole. I to jest tak sprawa z Bogiem. Myślę, że Jakub jak walczył z Bogiem, to było to właśnie to jakby okazanie całego siebie, tak? Całego jestestwa, co we mnie siedzi, jakim Jakubem jestem, jakim oszustem, kłamcą jestem, co jest naprawdę w moim wnętrzu, jakim jestem człowiekiem w tym momencie, jakim byłem. Byłem bezradny. Ja byłem bezradny. Jan był bezradny. On musiał się poddać tym, którzy go operowali, coś robili. Ale to jest taka bezradność błogosławiona, bo z tego wynika, że jeszcze chodzimy, że jeszcze się poruszamy. Znaczy oni mogli ze mną zrobić, co chcieli. Z Janem, z czym każdym z nas mogli zrobić, kiedy jesteś w takiej sytuacji, to co chcą. I my nie mamy na to wpływu. Trzeba się poddać. Pamiętam ze swojego dzieciństwa, bo miałem kilka też operacji, to kiedy to pewne fragmenty z naszego dzieciństwa to nam zostają. Takie gdzieś tam ważne czy najważniejsze i wiem, że jak wieźli mnie na tym wózku, to były bardzo dawne czasy jeszcze, to płakałem. Mówiłem, co będziecie robić, co wy chcecie robić. Jakieś dziecko byłem, 6-letnie czy tam 5-letnie. A więc jest lęk, jest obawa przed odkryciem, przed zawstydzeniem. Bo człowiek jest zażenowany. I Jakub myślę, że to wszystko też odczuwał, ale musiał to gdzieś z Bogiem załatwić. I to jest osobista sprawa. To jest osobiste rozegranie między Bogiem a mną. Między Bogiem a Jakubem. To była jego osobista rozgrywka, walka, zmaganie. Taka determinacja. Coś musi z tego wyjść. Coś musi się urodzić. Ten, kto walczy z Jakubem, mówi, jak jest twoje imię? Jak ty masz na imię? Jakby Bóg nie wiedział, jak on ma na imię. Jak masz na imię? Wiesz, jak masz na imię? W jakim miejscu dzisiaj jestem? Co mogę powiedzieć o swoim imieniu? Jestem kłamcą? Czy jestem twórcą? Jestem człowiekiem, który błogosławi, czy złorzeczy? Jestem człowiekiem, który buduje, czy niszczy? Jakie jest moje imię? Jak mam się określić dzisiaj? Jakoś muszę się określić, coś muszę powiedzieć. Kiedy staję przed Bogiem, to muszę coś powiedzieć. Jakub musi zbudować swoje poczucie bezpieczeństwa na Bogu, nie na swojej inteligencji czy na logice. Wiecie, on tam kombinował u Labana, tam te barany takie, z pręgami czy bez te. Ja nie wiem, jak to tam by wychodziło, ale Bóg mu błogosławił. Ale to do końca chyba nie o to chodzi, nie? Miał swój rozum, inteligencję, był pomysłowy. Jak tutaj zdobyć tyle stad tego wszystkiego? Staję przed Ezawem bogaty, jestem bogaty. Ale tak naprawdę to nie o to chodzi. Musi Jakub zdać sobie sprawę, że musi stanąć przed Bogiem i zbudować poczucie swojego bezpieczeństwa na Bogu. Nie na tym, co wie, co umie, kim jest, kim by nie był, jaki poziom by nie tam nie reprezentował, jest niczym przed Bogiem. I musi zdać sobie sprawę, że był taki, że kłamał, że wykorzystał. Musi sobie odpowiedzieć, jakie jest twoje imię. No i co? I jest od nowa. Nie będziesz nazywał się już Jakub. Już nie. Bóg daje nowe imię. Teraz będziesz Izrael. Będziesz walczący. Będziesz tym. Jest takie przetłumaczenie. Izrael znaczy okazuje wytrwałość w zmaganiach. Izrael okazuje wytrwałość w zmaganiach. I tych zmagań jeszcze będzie Jakub miał trochę. Tych przejść jeszcze będzie miał trochę. Ale Bóg nadaje mu coś innego. Nadaje mu nowe imię. Już nie ta przeszłość, ale coś się zmienia. W tym spotkaniu z Bogiem coś się zmienia, ma nowe imię. Odnowiona tożsamość. Jaką mam tożsamość? Jestem dzieckiem Bożym. Kłamałem. Pewnie wy też. W starym życiu kłamałem. Oszukiwałem. Wykorzystywałem na swoją korzyść, dla siebie samego. Żeby mi tylko było dobrze. Ale teraz Bóg nie chce, żeby tylko mi było dobrze. Bóg chce, żeby komuś jeszcze było dobrze. Żeby nam było dobrze. Żeby w Kościele było dobrze. Ale to musimy zadbać o to. A więc odnowiona tożsamość, pewien przełom. Wiecie, Bóg jest Bogiem przełomów. Bóg czyni przełomy. Bóg daje przełomy. Wiecie, ja wierzę, że Bóg jest chętny do takiego dawania przełomów w naszym życiu. Że Bóg w ogóle nie skąpi tego. Żeby one były, żebyśmy dorośleli w Bogu, żeby nasz charakter był przemieniany. To Bogu na tym zależy. Jeszcze chyba bardziej niż nam samym. A więc odnowiona tożsamość, przełom, wytrwałość. Ta wytrwałość, która będzie teraz w życiu Jakuba też się okazywać. Stałeś przed Bogiem i zwyciężyłeś. Walczyłeś z Bogiem i zwyciężyłeś. To takie dziwne, nie? Jak to zwyciężyć, pokonać Boga? Ale coś takiego jest. Że Bóg daje się zwyciężyć, Bóg daje się pokonać, kiedy jesteśmy szczerzy, wytrwali, wylewamy serce. Kiedy Bóg widzi w nas tą determinację, że my pragniemy, Jezus mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i niech pije. Za darmo, dam. On nie chce, żebyśmy mieli własnych cystern, ale żebyśmy mieli w Nim źródło wody żywej do wszystkiego. Prawda? W Psalmie 107 czytamy takie słowa. Wiecie, Izrael w różnych momentach odchodził od Boga, buntował się. Ale kiedy tylko wołali do Boga i ten 107 psalm mówi takie coś, w 13 wersecie, 14. I wtedy w swojej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia. Wyprowadził z ciemności oraz z gęstego mroku i skruszył to, co ich trzymało w więzieniu. W swojej niedoli wołali do Pana. Myślę, to tak jak Jakub. On przeżywał pewną niedolę. Był uciemiężony, pełen obawy, co się stanie z jego życiem. Wyzwolił ich z pognębienia. Wyprowadził z ciemności, z gęstego mroku i skruszył to, co trzymało ich w więzieniu. Ten lęk, ta niepewność o swoje życie, to Bóg to skruszył. On stanął, Jakub stanął przed Ezawem już inny, już inaczej. Ja myślę, że do końca nie opuściła go ta jakaś tam, pewnie jakaś doza tego lęku czy niepewności. Ale on wiedział, co Bóg w tym momencie stanięcia przed nim mu dał. On wie, co się stało. On wie, co przeżył. On miał spotkanie z Bogiem, które przemieniło jego wnętrze. Dało mu wolność. Bóg coś skruszył, coś złamał w nim samym, w jego postawie. I dał mu nadzieję. Dawid w psalmie 23, w 4 wersecie, w takim przekładzie dynamicznym czytamy. Dawid mówi, modli się, znacie ten psalm bardzo dobrze, 23. A kiedy już wkroczę w mrok doliny śmierci, w mrok doliny śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty przy mnie staniesz. Będziesz mi oparciem oraz przewodnikiem. A kiedy już wkroczę w mrok doliny. Wiecie, Dawid wiedział, co to jest pasterz. W tym pierwszym wersecie psalmu 23 czytamy, że Pan jest moim pasterzem. Ale ten pasterz wprowadza też go do doliny. Ale on wie, ponieważ sam był pasterzem. On wie, że ten pasterz zatroszczy się o niego. Zajmie się nim. Że będzie go strzegł. Dawid pilnował owiec. Staczał niejedną walkę tam w obronie owiec. A teraz mówi tak samo do Boga. Staniesz przy mnie, kiedy będę w takiej sytuacji. Jak te moje owce. W psalmie 55 Dawid jeszcze wyraża coś takiego. A we mnie drży serce. Ogarnął mnie lęk przed śmiercią. Odczuwam bojaźń i drżenie. Przechodzi mnie dreszcz. Dlatego, że sytuacja życia, w której jest skomplikowana, jest trudna, niewdzięczna. Nastają na jego życie. Ma trudności, jakby to nie nazwać. Ale w wersecie 17 mówi tego samego psalmu 55. Lecz ja wołam do Boga i Pan mnie wybawi. On zawsze albo zaczyna, albo kończy. W środku opowiada o tych wszystkich przeciwnościach, o ludziach, którzy są przeciwko niemu, o udręczeniu takim, o skomplikowanej jakiejś sytuacji. Ale gdzieś już na końcu wyraża to nadzieję, którą ma w Bogu. Wołam do Boga, wołam do Pana i On mnie wybawi. Dawid zna swojego pasterza. Jakub wiedział, że może stanąć przed Bogiem i on potrzebuje stanąć przed Bogiem, ponieważ potrzebuje przemiany. Potrzebuje uzdrowienia z obawy, z lęku, z niepewności, ze strachu. Nie może uniknąć, nie ma innej drogi. Jest to droga spotkania z Ezawem. Droga rozprawienia się z przeszłością, żeby pójść dalej i dojść do tej ziemi obiecanej, którą Bóg mu obiecał, nie ma ścieżki obok. Nie ma podporządkowanej, gdzie można by zjechać. Kiedy czasami jedziemy autostradą, czy szybkiego ruchu, czy nie można zjechać tak sobie na bok, bo nie ma drogi. Trzeba przejechać ileś tam kilometrów, żeby gdzieś zjechać albo zawrócić. Nie da rady. Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem gór, ale również jest Bogiem dolin. Kiedy pewnego razu Izraelici walczyli z Amalekitami, pokonali ich na górze. Amalekici mówią, dobra, będziemy walczyć w dolinie, tam Boga nie będzie, bo oni mówią, że tylko na górze jest Bóg. tam jakoś jest taka sytuacja, prawda? Ale Bóg mówi, nie, ja im pokażę, że ja jestem także Bogiem w dolinie. Izraelici pokonali Amalekitów i w dolinie. Bóg był wierny i na górze, Bóg był wierny i w dolinie. Ale trzeba się znaleźć na górze i trzeba się znaleźć w dolinie. Ale w tym wszystkim trzeba zaufaj Panu na wszystkich swoich drogach. I nie polegaj na swojej inteligencji. Powierz Mu tą drogę. Czy powiesz Mu górkę, czy powiesz Mu dolinę. Powierz Mu to, a On będzie po prostu je to, co my pokrzywiliśmy. Ponieważ On ma moc poprostować, On ma moc wybaczyć. On nam wybacza, kiedy my po prostu jak Jakub stajemy przed Nim i mówimy, ja nawaliłem, ja jestem kłamcą, ja jestem złodziejem, ja jestem niewierny, ja jestem zły, ja zrobiłem to, ja zrobiłem, ja. Ja jestem winny. Nie kto inny, nie Ezaf jest winny, że stoi mi teraz na drodze. To ja jestem winny, ja muszę przejść to spotkanie, przejść tą konfrontację. Ja. A więc pamiętaj o Nim. Pamiętaj. Pamiętaj o tym, który Cię zbawił. Pamiętaj o tym, który doprowadził Ciebie, mnie do tego miejsca. Pamiętaj, jakie masz imię. Pamiętaj o swojej tożsamości. Pamiętaj o Nim. I jak List do Hebrajczyków mówi, żebyśmy w 12 rozdziale, mając tak Jezusa przed oczyma. A więc pamiętaj o Nim i licz się z Nim. Bo nie tylko pamiętaj, żeby to nie było w naszej głowie, ale to w naszej decyzji, postępowaniu. Licz się z Nim. Tak jak musimy liczyć się z szefem w pracy, nie możemy sobie tak machnąć ręką na szefa, bo on coś mówi, oczekuje i wymaga, a ja machnę ręką. Myślę, że w tym był jakiś wymiar pokory. Może nie bardzo Jakubowi się chciało, ale on wiedział, że nie ma wyjścia. Po prostu nie ma. Nie ma innej drogi. Bo albo idę na konfrontację i staję przed Bogiem, albo mogę się wycofać. Wrócę, znajdę swoje zabezpieczenie, jak ja pomyślałem sobie, że zawrócę, bo było mi źle. To nie była łatwa sytuacja. Nie wiesz, co stanie się w drodze. I albo musisz do przodu, albo do tyłu. Nie ma zjazdu, bo to była autostrada. Nie ma, że zjadę sobie i wyluzuję i nie wiem, co tam jeszcze zrobię. Nic by to nie zmieniło. Jedziesz albo do przodu, albo do tyłu. A jak wrócisz, to też nie wiesz, co się z tobą stanie. Amen.